każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Kwadrans po godzinie 12 za konsoletą z Karol Kasprowiak, program Samorządne Lubuskie. Dziś porozmawiamy o tym, jak specustawa mieszkaniowa może wpłynąć na samorządy i na realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. Porozmawiamy także o wojewódzkich i centralnych programach wsparcia remontów lokalnej infrastruktury drogowej. Sporo ostatnio o tym mówiliśmy na antenie Radia Zachód. Porozmawiamy także o funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych w województwie lubuskim, jako że temat OSP i Państwowych Straży Pożarnych ostatnio jest dość popularny. W dzisiejszej audycji witamy w gorzowskim studio jedyna w tym gronie kobieta Marta Bejnar-Bejnarowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wiceprezes Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, radna Gorzowa klubu Ludzie dla Miasta. Witamy tak także pana Edwarda Fetkę, radnego wojewódzkiego, klub Bezpartyjni Samorządowcy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami także Klaudiusz Balcerzak, radny wojewódzki, klub Prawa i Sprawiedliwości.
Rządzących.
Ale nie wojewódzki.
W sejmiku? No to dobrze, ja jednak chciałbym skończyć przedstawianie. Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki, klubu Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Piotr Tykwiński, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonej Górze.
Witam Państwa serdecznie.
Na początek chciałbym krótko wrócić do ubiegłotygodniowego programu, w którym jednym z tematów było 20-lecie województwa lubuskiego. Po programie pojawiło się troszkę komentarzy na naszej stronie internetowej. Pan Mariusz na przykład napisał tak. 3 dni temu na portalu Gorzów wczoraj zrobiłem ankietę na ten temat. Wzięło w niej udział niemal 700 osób przez 2 dni, a skomentowało ją ponad 80 osób i pan Mariusz przytacza 2 komentarze. Gorzowian zresztą. Pan Witek pisze. Oba miasta otrzymały wojewódzki status, to jednak Gorzów ze wszystkich miast wojewódzkich najmniej go wykorzystuje. Wynika to ze słabości jego włodarzy i z powodu polityki województwa. Jednoznacznie sprzyjającej Zielonej Górze. I drugi komentarz. Na tym kompromisie zyskała tylko Zielona Góra, która zgarnęła wszystko do siebie. Dla Gorzowa zostają tylko ochłapy z wielkopańskiego stołu. Cytuję. Dopóki będzie tak jak jest, to Zielona Góra nigdy nie pozwoli, aby Gorzów się rozwinął, a nasze władze nie robią nic. Zdecydowanie Gorzów krok i to milowy w tył, a Zielona Góra do przodu. Jakiś krótki komentarz do tego? Może pani Marta Bejnar-Bejnarowicz z Gorzowa.
Dziękuję bardzo. No tak, to są takie problemy, które mają województwa dwustolicowe i myślę, że jakbyśmy zapytali w Bydgoszczy i Toruniu, to te problemy są rzeczywiście podobne. No wynikają one z tego, że w jednym miejscu jest marszałek, a w drugim miejscu jest wojewoda i to, mówiąc kolokwialnie, marszałek rozdaje kasę, tak?
Ale pani Marto, te opinie przytoczyłem, bo takie się na naszej stronie pojawiły. Czy to jest powszechne przekonanie wśród gorzowian? Czy to jest jakiś wyjątek? Czy to nieprawda?
To znaczy nie, takie przekonanie jest rzeczywiście, że w Zielonej Górze się dzieje więcej, że chociażby po rozszerzeniu granic ten rozwój idzie trochę szybciej, wjeżdża się do Zielonej Góry, też dużo osób, wiele osób robi zdjęcia i pokazuje, jak dużo jest tam inwestycji. U nas oczywiście też są przeprowadzane remonty, też są inwestycje, natomiast no, trudno jest też porównać, bo musielibyśmy mieć dokładne statystyki wypisane, jakie były plany, a jak wygląda ich realizacja, żebyśmy mogli to porównać. Natomiast no, z perspektywy Gorzowa, no zawsze jest tak, że Zielona Góra wygląda lepiej. Natomiast my, wydaje mi się, że nie mamy przyjętej jakiejś strategii na taką sytuację i tutaj jakby ja nie jestem zwolennikiem szukania winnego, tylko pomysłu, jak w tej sytuacji sobie poradzić. Gorzów po prostu powinien pójść do przodu w jasnym, określonym kierunku, a tutaj ze strony władz Gorzowa rzeczywiście takiego kierunku nie ma.
A pan Klaudiusz Balcerzak także o Gorzowie coś mógłby powiedzieć.
To znaczy, drodzy państwo, no jest to fakt, że mamy 2 wiodące miasta i kilka miast inspirujących, to jest Nowa Sól i Żary, no ale no, skoncentrujmy się na tych 2, Zielona Góra i Gorzów. W mojej ocenie, jako byłego gorzowianina, kilka razy w roku jestem, to negatywnie oceniam rozwój tego Gorzowa. No, no straszą niektóre obiekty, ale nie tylko w Gorzowie, bo w Zielonej Górze też takie obiekty straszą i są pewne zaniedbania. Na przykład no, stary rynek, na przykład w Zielonej Górze, tam byłem przy Teatrze Osterwa, te ulice. No, no nie rozumiem włodarzy, coś musi być priorytetem. No, jedyna droga, która tylko przejeżdża przez Gorzów, nie może być celem inwestycji, nakładów i kojarzy się rozwojem.
A czy Zielona Góra jest pana zdaniem faworyzowana?
Nie sądzę.
W tym układzie?
Nie sądzę, panie redaktorze. Na pewno nie jest faworyzowana. No. Po prostu no, to jest chyba sprawa włodarzy.
Dobrze, przechodzimy do pierwszego zaplanowanego na dziś tematu, a to było
ale
oczywiście...
Ale może jeszcze słówko, jeśli można.
A dobrze, jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Tak. To nie jest obowiązkowe, ale można.
Otóż ja myślę, że powinniśmy być szczęśliwi, że zarówno Gorzów, jak i Zielona Góra nie skosztowała tego gorzkiego smaku degradacji z miasta wojewódzkiego do miasta powiatowego, jak wiele właśnie miast wojewódzkich w kraju, które stały się de facto miastami powiatowymi z mniejszą możliwością rozwoju. Ja podzielam pogląd pani Marty, że rzeczywiście ta dyskusja, ona zawsze budzi, pewno jeszcze długo budzić będzie pewne emocje, ale rzecz w tym, aby rzeczywiście mieć plan, mieć pojęcie, co się chce zrobić i skutecznie sięgać po środki unijne, inne zewnętrzne środki wsparcia, a rzeczywiście ten rozwój będzie równomierny. Ja tylko chcę przypomnieć, że kiedy miałem wpływ na również ewentualnie podział środków unijnych, czy też rządowych na infrastrukturę, czy samorządowych na infrastrukturę drogową, mimo że część północna województwa stanowi 1/3 całego okręgu pod względem obszarowym i ludnościowym w stosunku do tej południowej części przypisywanej Zielonej Górze, to przy podziale środków na infrastrukturę drogową to Gorzów dostawał, czy ten północny rejon dostawał w granicach 53-54% środków, bo uznawaliśmy, że tam są właśnie te potrzeby. One wynikały z faktu, że na przykład województwo gorzowskie nie miało swojego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, stąd te zaniedbania w zakresie remontów, przebudów, budów dróg były dużo, dużo większe i to wynikało właśnie z tej potrzeby. Ja myślę, że oczywiście jest rywalizacja jest wskazana, bo ona wzbudza inicjatywę, tylko ja na przykład bym się nie podjął oceny funkcjonowania samorządu Gorzowa czy Zielonej Góry, bo nie od tego my jesteśmy na szczeblu wojewódzkim jako radnik, niech to uczynią mieszkańcy poprzez właśnie udział w wyborach i głosowanie, akceptację lub nie programów, które są im proponowane.
Dobrze, czy możemy ten temat już zamknąć?
No, tylko jedną klawrą, bo też trzeba pamiętać, że ten ostatnia historia rozwoju województwa lubuskiego, ona jest także związana z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, środkami, które stamtąd spływają. One są dzielone według pewnych wskaźników i negocjacji, które chociażby w ostatnim okresie także były czynione z uwagi na tak zwane zintegrowane obszary terytorialne, inwestycje terytorialne i tutaj chociażby musimy to zaznaczyć, że te kwoty są podzielone równo na Gorzów i na Zieloną Górę, proporcjonalnie oczywiście.
Nie, przepraszam, że wtrącę, ale to od samorządu zależy, jakie przyjmą...
Setko, ale chociażby przykład szpitala gorzowskiego. Najbardziej zadłużony szpital w historii Polski. W trakcie ostatnich współrządzenia Platformy PSL-u i SLD w województwie lubuskim ten szpital jest dzisiaj w dobrej kondycji, został oddłużony i takich przykładów pewnie można by mnożyć dłużej. Okej, to są zawsze będą emocje, bo mamy dwie
nie słyszał, że pani chciała się wtrącić, bo zdjął słuchawki przed chwilą. To może proszę lepiej. Bardzo, głos pani Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Ale jako dopowiedzenie, tylko od samorządów przecież zależało, w jakim kierunku będą lokowane środki z ZIT-ów, chociażby jak pan wspomniał. Także tutaj samorząd miał pewien wpływ na to, w jakim kierunku będzie się rozwijał i wydaje mi się, że tutaj jest trzeba położyć główny ciężar na to, żeby przyjąć jakąś perspektywę rozwojową i ją po prostu skutecznie realizować.
To pani Marta ma oczywiście tutaj rację, bo ma taki stosunek też myślę lokalny do tego zagadnienia.
Ja tylko
mówię o takim podziale proporcjonalnym środków ogólnie, a jak one oczywiście, w jakich kierunkach one są dystrybuowane, zależy od samorządów, to oczywiste. Tak.
Przechodzimy do kolejnego tematu, bardzo interesującego i bardzo ważnego, pewnie szczególnie dla naszych młodych słuchaczy, dla tych, którzy liczą na to, że kiedyś wprowadzą się do mieszkania zbudowanego w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Tak zwana specustawa mieszkaniowa ma w intencji twórców projektu służyć sprawnej realizacji właśnie tego rządowego programu Mieszkanie Plus. Ma zwiększyć on liczbę dostępnych i niedrogich mieszkań na wynajem. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że ułatwienia budowy mieszkań mają przede wszystkim służyć młodym ludziom nie mającym własnego lokum, a ustawa ma pomóc wszystkim podmiotom publicznym i prywatnym. W ogniu krytyki jest ten projekt ustawy. Przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich, skupiającego pozarządowe inicjatywy na rzecz rozwoju miast, skrytykowali wczoraj rządowy projekt tak zwanej specustawy. W ich ocenie ustawa wesprze całkowicie komercyjne inwestycje prywatne kosztem samorządów i mieszkańców miast. Więc może zaczniemy od przedstawicielki właśnie Kongresu Ruchów Miejskich. Jakie mają Państwo uwagi do tego kształtu ustawy?
Co do zasady, wszelkie wsparcie programu Mieszkanie Plus wydaje mi się zasadne, dlatego że problemem mieszkalnictwa w Polsce nie jest brak mieszkań, tylko to, że trzeba je kupić, żeby je posiadać. Nie ma rynku bezpiecznego najmu i tutaj jakby my widzimy, czy widzieliśmy ratunek dla tej sytuacji właśnie w programie Mieszkanie Plus. Jeżeli ta specustawa byłaby zawężona do programu Mieszkanie Plus, sądzę, że bylibyśmy w stanie naprawdę przełknąć wiele regulacji, które byłyby co prawda ze szkodą dla planowania przestrzennego, no ale realizowałyby cel nadrzędny, z którym my co do zasady się zgadzamy. Natomiast tutaj powstała specustawa, która pozwala na budowanie, mówiąc w skrócie, osiedli mieszkaniowych na terenach, nawet jeżeli to będzie niezgodne z planem. Czyli przyjmując, że na przykład mamy teren, my jako gmina, zarezerwowany studium bądź planem miejscowym na przemysł albo zieleń, albo tereny rekreacyjne i przychodzi deweloper lub jakakolwiek inna forma prawna, bo tak jak pan redaktor raczył wspomnieć, dotyczy to różnych podmiotów i stwierdza, że chciałby tutaj wybudować swoje osiedle mieszkaniowe, nawet jeżeli ono będzie oddalone od jakby całej infrastruktury miejskiej, to za zgodą oczywiście rady, co wydaje mi się, że tutaj nie jest żadną przeszkodą, bo są to decyzje często polityczne, jakieś takie wynikające z pewnych, tam mówiąc brzydko, deali między prezydentem czy samorządem a podmiotami budującymi. Jest to zdecydowanie groźne.
Czyli czego się, krótko mówiąc, obawiacie? Nadużyć? Obawiamy, że będzie to zbyt szeroka furtka?
To znaczy w sytuacji... Cel. Nie, nie, to jakby nie. Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj jakby wchodzić w takie zawiłości, co można zrobić, bo zepsuć zawsze można, tak? Czy tam z kimś się dogadać na boku zawsze można, ale nie chcę posądzać samorządów o jakby złe intencje. Natomiast problemem może być to, że w szczerym polu powstaną osiedla mieszkaniowe. Deweloper zbuduje osiedle z dala od infrastruktury, bo taka działka będzie tańsza, po prostu. A spoczywa cały ciężar zbudowania infrastruktury w postaci dróg, przedszkoli, szkół, wody, kanalizacji na gminie. Może tutaj podpisane być porozumienie, ale ono nie jest obligatoryjne. Tutaj jest pewne zagrożenie. My w szczególności apelujemy o to, aby zorganizować wysłuchanie publiczne w Sejmie. Zgłosiliśmy swoją gotowość do pracy nad taką specustawą, aby zabezpieczyć te potrzeby mieszkaniowe, pomóc je w jakiś sposób rozwiązać te problemy, które w tej chwili w Polsce istnieją, ale w sposób, który nie będzie powodował szkody. I z takich podstawowych rzeczy tylko wymienię kilka. Myśmy określili, że najgorsze w tej specustawie są założenia dotyczące zbyt szerokiego zasięgu specustawy, czyli zamiast zawężenia do na przykład terenów przemysłowych, rozciąga się je na wszystkie możliwe tereny. Jest to szkodliwe rozszerzenie społeczne.
Mogą być też
tereny, które są przewidziane w tej chwili na przemysł. To jakby tutaj nie określa, bo to nie ma znaczenia, na co ten teren jest w tej chwili przeznaczony. Brak zabezpieczenia przed ustawicznym naruszaniem planów miejscowych i przerzucenie kosztów obsługującej infrastruktury na gminy. Także brak udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji i brak ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych przed zabudową. Także tutaj są takie podstawowe rzeczy, które dla nas są praktycznie nie do przyjęcia. Po prostu ta ustawa niesie ze sobą bardzo duże ryzyko. ryzyko, a musimy też pamiętać o tym, że Polska jest przeplanowana, czyli my posiadamy bardzo, bardzo dużo terenów, które spokojnie są w stanie zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe, czyli można na nich budować mieszkaniówkę.
Ale niech
bez konieczności
powie młodym gorzowianinom, że mogą liczyć na mieszkania w Gorzowie, bo pani tutaj robi...
No nie mogą, bo Gorzów akurat nie przystąpił do... Gorzów nie przystąpił do programu Mieszkanie Plus.
No, proszę,
to bardzo
po kolei,
proszę, pan
po
Piotr, Piotr Tykwalski.
No jest to, to była to decyzja prezydenta, ja tutaj jako radna nie miałam absolutnie żadnej możliwości. No, to rozmawiajmy o ustawie o samorządzie, proszę, jeżeli pan zarzuca radnym, że nie mają wpływu na rzeczy, na które prezydent tylko ma wpływ.
Głos ma teraz Piotr Tykwiński.
Myślę, że temat jest gorący. Oczywiście trudno jest się nie zgodzić z tym, że każdy program, który spowoduje to, że ludzie będą mieli własne mieszkanie, czy też będą mieszkać po prostu w godziwych warunkach, trzeba wspierać.
Natomiast
tutaj jest jedna podstawowa rzecz, o którym pani zresztą też wspomniała i bardzo dobrze, że należałoby w moim odczuciu zacząć od regulacji prawnej dotyczącej samego sposobu wynajmowania mieszkań, pewności wynajmu, pewności zamieszkania i systemu, takiego na przykład jak jest w Niemczech. Wystarczy wziąć i to zaimplementować w Polsce, a dopiero później zajmować się całym systemem wsparcia budowania. Nie trzeba będzie wtedy dodawać pieniędzy do wynajmu, mówić, że tam 300 zł w jednym miejscu, a w drugim mniej, że przez jakiś czas. Po prostu, jeśli będzie pewność i będzie uregulowanie prawne, na jakich zasadach to może być wynajmowane, na jaki okres, to będzie to funkcjonowało, bo oczywiście zdjęcie tego balastu, tego potwornego ciężaru kupna własnego lokum z barków młodych ludzi, no, wydaje się podstawowym rozwiązaniem.
Ci ludzie nie będą wszyscy mają zdolność kredytową,
oczywiście,
po prostu.
Oczywiście, że tak, nie mają zdolności kredytowej, poza tym w tej chwili wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że spłacamy mieszkanie, dom do końca życia, tak? Harujemy na lokum. Inaczej moglibyśmy, nie wiem, inwestować w biznes, w siebie, w cokolwiek innego. W związku z tym na pewno trzeba to robić, ale moim zdaniem trzeba zacząć od takiej regulacji. I oczywiście nie wolno zrobić tego, co się proponuje, czyli wbrew planom zagospodarowania przestrzennego budować jakieś osiedla nigdzie, bo się skazuje z góry tych ludzi na pewną marginalizację i w następnych latach będą to bieda osiedle odcięte od całej struktury mieszkaniowej.
One tego, nawet nie muszą mieć w tej chwili dostępu do drogi.
No to jest zupełnie absurdalne.
Edward Fetko, bardzo proszę o głos. Mam wrażenie, że chyba też nie doceniają państwo w tych opiniach tych osób, które miałyby takie mieszkania wynajmować, że przecież no, nikt takiej osoby nie jest w stanie zesłać do mieszkania, które nie ma dostępu do drogi czy do kanalizacji.
To nie są mieszkania pod wynajem, to są mieszkania, które będą też sprzedawane.
A pod wynajem jak to kupią. Jest biznes. No.
Może jednak troszkę rynkowi też warto by tutaj zostawić.
No właśnie.
Powiem trywialnie, że no, nie trzeba budować browaru, żeby napić się piwa, ani nie trzeba też kupować mieszkania, żeby sobie wygodnie mieszkać. W związku z tym proponuje się tą formę Mieszkanie Plus pod wynajem, stwarzając w miarę dobre warunki, ale zgadzam się z tym, co mówi pani Marta, że musi to funkcjonować i zaistnieć przy zachowaniu porządku urbanistyczno-architektonicznego i broń Boże z naruszeniem przepisów prawa dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Bo rzeczywiście, jeśli w dużych miastach będziemy mówili o setkach czy tysiącach tego typu mieszkań, czy powstawania nowych osiedli, to zapewne będzie istniał problem całej infrastruktury towarzyszącej. Natomiast gminy z reguły będą realizowały te mieszkania w zakresie dziesiątek czy setek mieszkań. W gminie na przykład Sulechów będziemy zabiegali, czy zabiegamy o budowę 100 mieszkań plus, ponieważ rozeznaliśmy zapotrzebowanie i takie zapotrzebowanie jest. Ważne jest, by było to mieszkanie możliwe do wynajęcia, konkurencyjne dla mieszkań komunalnych, których i tak brakuje cały czas, czy też mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jest to inicjatywa bardzo dobra i trzeba po prostu dopracować i wdrożyć ją w życie po to, by rzeczywiście nie tylko młodzi ludzie, bo często jest tak, że są seniorzy, którzy mają duże mieszkania, chętnie je zamienią, prawda, właśnie, i tak dalej, tak żeby ten ruch był możliwy, a żeby ruch był możliwy, trzeba dysponować określoną substancję mieszkaniową.
Tu kolega powiedział Niemczech, prawda?
Dobrze,
że Niemcy budują króciutko, ale kogo nie stać, to Niemcy dopłacają. No, młodym dopłacają, prawda? Wydaje mi się, że to jest też problem. Nie tylko wybudować mieszkania. No, jeszcze jedno. Budowa mieszkań w deweloperze to jest duży biznes, prawda? Nie? To oni mogą kapitał zaciągać, prawda? No, przez ilość wybudowanych mieszkań. Nawet tych najtańszych też można zarabić. A co, drodzy państwo, co jest celem? Bo ciągle mówimy o mieszkaniu. Celem też, żeby zatrzymać tych młodych ludzi do w Polsce, żeby mieli pracę, godną pracę, żeby nie była płacone pod stołem, tylko oficjalnie, prawda? Żeby oni się dorobiali i żeby było ich stać na mieszkanie. Króciutko jeszcze jedno, panie redaktorze.
Bardzo proszę, Klaudiusz Balcerzak mówi.
Pod koniec 80. lat jako szef gminy spółdzielni zbudowaliśmy, miałem takiego kolegę do spraw produkcyjnych, 120 mieszkań. Proszę mi powiedzieć, nie mieliśmy środków. A zbudowaliśmy. Teraz urząd po tylu latach, mnóstwo ludzi bez mieszkań, mówi, że będzie budował 30 mieszkań, bo są jakieś koszty z działalności oczyszczalni ścieków. No, to jest też już dochodowy biznes. 30. A mieszkań jest, brakuje co najmniej 200. Nie? Także no, samorządy muszą też wejść w tą sytuację, nie tylko mówić, że tylko dla biednych będą budowali, dla tych, kogo będzie stać, kogo będą mieli pracę i rozwijać. Prawda?
Tylko jeżeli mielibyśmy ten program zawężony właśnie do Mieszkania Plus, czyli mielibyśmy pewność, że to są mieszkania na wynajem, które rozwiążą nam te problemy mieszkaniowe, to my byśmy nie zgłosili uwag, tak? Ewentualnie jakieś kosmetyczne.
Rozumiem.
Natomiast wiemy, co się działo, jak weszły programy Rodzina na swoim mieszkanie dla młodych, one tylko i wyłącznie spowodowały to, że deweloperzy po prostu podnieśli ceny, tak? Ja pamiętam, to był rok 2005, że się kupowało mieszkanie w Gorzowie za 2000, a potem nagle za 3200 i to nastąpiło w ciągu 3 miesięcy. No to no, musimy też czerpać naukę z tego, co mieliśmy i jak dlatego mówię, ja nie potępiam tutaj w czambuł, tylko po prostu ta specustawa może naprawdę nieść ogromne zagrożenie.
Sebastian Ciemnoczołowski.
Szanowni Państwo, oczywiście na poziomie ogólnych deklaracji wszystko wygląda dobrze i wszyscy się ze sobą zgadzamy, bo wiadomo, tak, że taki program jest potrzebny. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. I
jak
tutaj,
zawsze.
Tutaj, Klaudiuszu, nie mylmy dwóch systemów walutowych, czyli poprzedniego ustroju z dzisiejszym. Mówię, że nie miałeś środków, żeby coś zbudować. Pozwól mi skończyć.
Dobrze.
Rozumiem, że to nie była darowizna, że wybudowałeś tam mieszkanie, tylko w jakiś inny sposób gospodarczy to powstawało. Dzisiaj o rynku, tej gałęzi gospodarki decyduje rynek. I jeżeli buduje się czegoś więcej, to ceny tych, szczególnie jak są dopłaty, to ceny na metr kwadratowy są większe. Jak się okazało w praktyce, w trakcie realizacji tego programu, stawka za wynajem jest nie mniejsza niż cena rynkowa. Dlatego pomyślano o systemie dopłat. Tylko tutaj właśnie diabeł tkwi w szczegółach, bo te dopłaty tak naprawdę dotyczą naprawdę bardzo wąskiej grupy osób, o rzeczywiście bardzo niskich dochodach, a przepisy wewnętrzne są na tyle sprzeczne z sobą, że z jednej strony bodajże nie można przekroczyć 60% średniego wynagrodzenia w systemie gospodarki rynkowej. Takie dochody nie mogą być w rodzinie. A z drugiej strony wydatki na wynajem mieszkania nie mogą przekraczać 40% w ogóle wszystkich wydatków takiej rodziny. No, jeżeli stawiamy takie kryteria, to się okaże, że z tych dopłat nie skorzysta zbyt wiele osób i tutaj to wymaga sprecyzowania i korekty. Dlaczego samorządy takie jak Gorzów, Zielona Góra, nie wiem, inne, Zielona Góra się przymierza, ale nie wiem, jak będzie w trakcie realizacji tego programu, nie chcą wchodzić do tego programu, dlatego, że się okazuje, że czynsze za te mieszkania są dużo większe niż na przykład w KTBS-ach.
Nam się to po prostu nie opłaca ze względu na sposób finansowania przez BGK Inwestycje, tak się chyba nazywa ta instytucja? Tak, dokładnie. To są zawiłości prawne, nie chcę w nie wchodzić, bo to trzeba duże rozliczenie tutaj przedstawić, natomiast nam po prostu się to przestało kalkulować.
Czyli źle skalkulowany jest ten program po prostu.
Centralnie, tak? Czyli jakby wytyczne są, tak, no bo tutaj lokalnie my bardzo chętnie byśmy tego przystąpili, gdyby to miało sens finansowo. Nie?
Znaczy każde miasto, pani Marto, by pewnie weszło do tego programu, gdyby to miało uzasadnienie ekonomiczne i rzeczywiście byłoby to opłacalne dla mieszkańców, ale po prostu tak nie jest, bo centralnie ten program został źle pomyślany.
Jeżeli nie przeskoczymy cen rynkowych, to rzeczywiście nie ma sensu w to wchodzić. No to,
tak, szkoda, że nie ma tego dewelopera, który by też zajął stanowisko, prawda, w takiej
sytuacji. Deweloper chętnie wybuduje.
Przypomnę, to jest
wiecie, panowie, ja jako architekt obsługuję różnego rodzaju deweloperów no w różnych częściach Polski i wiem, jaki tam jest parametr przyjmowany.
Przypomnę, to jest program Samorządne Lubuskie. Kiedyś może będzie deweloperskie Lubuskie. Zobaczymy.
No dobrze by było też usłyszeć głos.
Tak. Musi być, właśnie.
Teraz będzie drogowe Lubuskie, przynajmniej sądząc po drugim temacie. 21 milionów złotych trafi do województwa na drogowe inwestycje, a wszystko w związku z rządowym programem na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności regionów. A jednym z tych elementów tego programu jest właśnie wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. W ciągu najbliższych 3 lat do województwa lubuskiego ma trafić 222 miliony złotych w ramach tego programu. Oczywiście rządowy program to nie jedyne wydatki, jakie ponoszone są na lubuskie drogi. W budżecie województwa na ten rok ponad 120 milionów zostało zapisanych na naprawy i budowy infrastruktury drogowej. Jak się rozmawia z mieszkańcami, szczególnie mniejszych ośrodków wiejskich czy miejsko-wiejskich, to drogi to jest podstawowy mankament, który jest wytykany, przez który no, źle oceniane jest funkcjonowanie władz. Proszę powiedzieć, jak państwo znajdują, jak państwo widzą te programy? Czy często pojawia się też kwestia tego, że mamy drogi wojewódzkie, mamy drogi powiatowe, mamy drogi gminne, mamy różnych administratorów różnych dróg. Często jest też tak, że gminy wiejskie, małe gminy, które mają budżet 10-12 milionów rocznie, no nie są sobie w stanie poradzić z utrzymaniem podległych sobie dróg. Jak to rozwiązać? Czy tylko więcej pieniędzy, czy może coś trzeba zmienić w ogóle w systemie zarządzania drogami? Jak państwo sądzą? Edward Fetko.
Oczywiście dodatkowe środki na lokalną infrastrukturę transportową to, tak jak powiedział jeden z samorządowców, to jest miód na skołatane serce i faktycznie te pieniądze są bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ stan dróg lokalnych jest fatalny, nie mówiąc już o możliwości budowania dróg na osiedlach dużych mieszkaniowych i tak dalej. Z funduszy wojewódzkich, samorządowych realizowane są zadania na poziomie dróg wojewódzkich, natomiast Unia Europejska wspiera główne arterie komunikacyjne, powiązania różnych kategorii dróg i tak dalej. Stąd też rzeczywiście gminy mają problem i bardzo dobrze, że te środki dodatkowe się znalazły. Mnie natomiast zastanawia co innego. Dlaczego komplikuje się system implementacji tego programu, czyli wdrażania tego programu, skoro dzisiaj jesteśmy na etapie podpisywania umów w programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, prawda, bo ten nabór był od września ubiegłego roku. Dzisiaj proponuje się te dodatkowe 500 milionów, przepraszam, w skali kraju, 21 milionów 600 z groszami w województwie, jako nowy program. I tu pan mówi, że ten program jest wieloletni.
Bo schetynówka źle brzmiała.
Z uchwały, proszę państwa, wynika wyraźnie, że program będzie realizowany w 2018 roku. Więc pytanie, no dlaczego tak to jest? Ja mam przed sobą, proszę państwa, listę zweryfikowanych, listę rankingową zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury. 42 wnioski kompletne, zweryfikowane, nad którymi napracowało się przez wiele miesięcy.
Ale co, one
wielu
idą
ludzi,
do kosza?
Wielu
one
ludzi,
idą do kosza,
wielu
bo nie
ludzi
rozumiem.
W urzędzie, zaraz ja to dopowiem, wielu ludzi w urzędzie wojewódzkim się nad tym napracowało. Z tej listy rankingowej dofinansowanie otrzymało 15 projektów, 15 gmin. Gdyby włączyć te 21 milionów do tego programu, który też jest przecież programem rządowym, to zaspokoilibyśmy potrzeby ja tu sobie dokładnie wyliczyłem, na 35 pozycji gotowych, przygotowanych wniosków, które zostały ocenione, wypunktowane i kwalifikują się do realizacji. Po pierwsze, że moglibyśmy to zrobić naprawdę, była to realna szansa wykonania tych zadań w tym roku, bo proszę zwrócić uwagę, nabór jest do 15 kwietnia, tak? Ocena formalna będzie i merytoryczna będzie trwała kilka tygodni. Należy się spodziewać, że może w pierwszym półroczu będzie ostatecznie lista zatwierdzona przez ministra. przystępujemy do przetargów. Proces przetargowy wiemy, jak wygląda i często jest tak, że w pierwszych przetargach nie wyłania się wykonawcy, bo albo ich nie ma, albo są za drodzy. Więc w mojej ocenie bardzo dobrze, że te pieniądze są, tylko ja widzę realne zagrożenie wykonania realizacji tych zadań w tymżeż roku. A po co komplikować to życie, skoro taki to program
ja jest? Ja Edwardowi odpowiem, dlaczego tak się stało. Pan marszałek bardzo merytorycznie do sprawy podszedł. Absolutnie zgadzam się w 100% z tym, co powiedział, ale podeszło się do tego, rząd po raz kolejny podszedł do tego nie oczywiście racjonalnie, tylko politycznie. No tak. Dlatego, że ten program wymyśliła Platforma Obywatelska z PSL-em. Potocznie nazywaliśmy go schetynówkami. Źle się kojarzy z przewodniczącym partii, głównej partii opozycyjnej dzisiaj. I zamiast wspomóc ten program, który był wymyślony, i zrobić to szybko już w stosunku do ocenionych projektów, to się wymyśla jakiś pseudonowy projekt, program, który nie jest nowym programem i tak naprawdę ponosimy podwójne koszty pracy, oceny, zgłaszania, już nie wspomnę tego, że przed wyborami samorządowymi, a to też rozumiem, chyba chodziło o to, żeby nie były te inwestycje zrobione, nie będą zrobione te inwestycje. Polityka zamiast racjonalnego myślenia.
Klaudiusz Balcerzak.
Drodzy Państwo, to jest bardzo ważny problem, bo to jest sprawy publiczne, prywatno-publiczne, bo to nie może tylko realizować samorząd dróg.
To nie są kwestie partnerstwa prywatno-publicznego.
Ale poczekaj.
To jest ewidentne wsparcie rządu dla samorządów lokalnych i bardzo dobrze.
Dla gminy, dla powiatu.
Chodzi o to, że ten program usprawni.
Ale poczekaj.
Panie radny Klaudiusz Balcerzak.
Ile zakładów jest, proszę cię, które są przy drogach zlokalizowane i potrzebne i są kilometr, pół, żeby dostosować infrastrukturę dla tych zakładów. No musi być jakieś porozumienie między powiatem, między gminą, między przedsiębiorstwem a gminą. No potrzeby są ogromne.
Mówi pan to też z perspektywy przedsiębiorcy.
Tak jest. A jeszcze jedno, panie redaktorze, powiedział pan, jakie są inne możliwości. Przecież gmina, która się gospodarczo rozwija, przy tej środków transportu no coraz więcej jest, płacą podatki. No trzeba było się zastanowić nad przepisami prawa, czy część tych podatków, która ta gmina się bardzo mocno rozwija, nie zostawić tej gminie. No bo kto? No aniołkowie zrobią drogę.
Podatki na wydatki bieżące
ale przepraszam, ledwo
wystarczają.
No, ale są. No. Ja wiem, że budżet obciążony jest programami. Nie? Będzie 500+, będzie mieszkania, ale gminy i powiaty też powinny wspólnie tak działać, żeby realizować i poprawiać stan dróg. No.
Bardzo proszę.
To za mało.
Pan Piotr Tychwiński, który zawodowo także zajmuje się drogami, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim.
No rzeczywiście również zajmowałem się drogami pracując w Urzędzie Miasta. Na drogi pieniędzy zawsze było za mało i pewnie niestety będzie jeszcze za mało. Natomiast no, odpowiadając panu Klaudiuszowi, przedsiębiorca, jeżeli buduje zakład pracy, czy deweloper, jeśli buduje mieszkanie i ma potrzebę mieszkaniową, ma potrzebę dojazdową, to on jest zobowiązany zgodnie z ustawą wybudować drogę dojazdową, jeśli to się wiąże z jego potrzebami, jego inwestycji, tak, z jego działalnością. Tak mówi ustawa. W związku z tym tu mamy sprawę rozstrzygniętą, ale to nie o tym. Te 21600 z groszami, to tu oczywiście dwie rzeczy, tak jak Edward Fetko powiedział, w 100% się zgadzam. No nie wolno dawać ekstremalnie krótkiego terminu na zgłoszenia do 15 kwietnia, potem ograniczać te wydatki do roku 2018, bo znowu wyjdzie tak, że jeżeli ktoś zdoła to przeprowadzić, ja wierzę, że gminy i powiaty mają gotowe takie programy, więc zrobią to szybko, ale tak czy inaczej to znowu wykonawstwo będzie późną jesienią czy początkiem zimy, jeśli w ogóle się uda. Ale wrócę jeszcze do kwoty. No proszę państwa, to tak pięknie brzmi, 21 milionów, 600 i tak
droga
dalej. Ale to chcę uświadomić państwu. Kilometr drogi, remont kilometra drogi, takiej sześciometrowej, to jest 1 000 000 zł. Tak? Więc jeżeli mówimy o kwocie 21,5 miliona, to mamy 21,5 kilometra zrobionej drogi. Przeliczmy to na miasta, na powiaty.
No ale w ciągu 3 lat 200 kilometrów.
No dobrze, tak? Ale jeżeli mamy 43 miasta w województwie lubuskim, jeżeli mamy 83 gminy, 14 powiatów, no to proszę państwa, to wychodzą po prostu bardzo małe rzeczy. Oczywiście tam będzie udział gmin i powiatów, mówi się o 20% tego udziału w górę, więc kto bogatszy pewnie, no to zrobi troszeczkę więcej. Ale to też dyskryminuje z kolei te gminy, nie mają po prostu pieniędzy, bo są małe, nie mają zakładów pracy. Także problem jest duży. Oczywiście świetnie, że pieniądze są. Tyle tylko, że być może one nie powinny być tak rozpraszane i w ten sposób wydawane, a powinno się dokonywać pewnych bardziej przemyślanych planów rozwojowych sieci miejskich. Tak jak się to robi w samorządzie województwa, tak jak się to robi w zarządzie dróg wojewódzkich, gdzie od lat staraniem jest, aby uporządkować i zrobić całe ciągi komunikacyjne, tak żeby nie było dziur. Jedziemy, mamy jakąś przerwę, znowu pogorszenie nawierzchni i tak dalej. To jest ta idea, którą się w tej chwili chce wykonać.
I tym razem na końcu Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Ja tutaj nie chciałabym powtarzać tego, co panowie powiedzieli, dlatego wspomnę tylko o dwóch sprawach na koniec tego tematu. Po pierwsze, moje wątpliwości budzi tryb konkursowy, jeżeli chodzi o wnioski dotyczące remontów dróg. Jeżeli to się odbywa na zasadzie redystrybucji, no a wszystko wskazuje na to, że tak to się odbywa, czyli te pieniądze i tak idą do rządu, potem rząd je w jakiś sposób rozdaje. To, co pan jeden tutaj wcześniej, mój przedmówca, powiedział, zasoby ludzkie, które są wykorzystywane do pisania tych wniosków, z których tak naprawdę nic nie wynika, bo uzasadnienie remontu drogi zawsze jest takie samo, że ono jest po prostu w skandalicznym stanie technicznym i po prostu wymaga remontu. Jeżeli jest to redystrybucja, to oczekujemy od rządu w całej jego skuteczności, aby te regulacje prawne umożliwiały po prostu uproszczenie tej procedury, czyli zostawić te pieniądze w samorządzie albo w jakiś sposób je redystrybuować tak, aby nie wymagało to tak ogromnych nakładów i wiązało się z tak dużym ryzykiem niedostania, bo u nas była sytuacja taka, że składaliśmy do wody o remont ulicy Kazimierza Wielkiego i nie dostaliśmy tych środków ze względu na to, że nasz wniosek był słaby podobno. No to nie wiem, co tam miałoby się napisać, że co jeszcze poza tym, że są straszne dziury.
Panie Martu, kryteria się niestety pozmieniały w programie i głównie na obszary wiejskie te środki
tak,
zostały
skierowane. No dokładnie, tylko wie pan, no to musielibyśmy jednak zostawić te pieniądze w samorządach w jakiejś tam puli, żeby był samorząd świadomy, jaką ma na daną kadencję czy na jakiś okres czasu środki do dyspozycji i wtedy może sobie racjonalnie tym dysponować, a jeżeli my robimy to kompulsywnie, czyli musimy reagować na to, że za miesiąc będzie jakiś nabór wniosków i teraz szybko jest akcja robienia projektu budowlanego i tak dalej, co wymaga po prostu ogromnych nakładów, jeżeli chodzi o całą administrację z tym związaną, czyli decyzje z RIDowskie często i tak dalej, wycinka drzew, która i społecznie, i ekologicznie, i ekonomicznie jest po prostu nieopłacalna, no bo takie są dziwne warunki techniczne, które tego wymagają, no to jest to po prostu sabotujące niemalże dla rozwoju samorządów, jeżeli chodzi o drogi. Natomiast jest jeszcze druga sprawa, o której wspomniałam, że powiem, to jest kwestia suburbanizacji, czyli tego, co teoretycznie może wprowadzić też ta specustawa mieszkaniowa. Jeżeli my bez rozmysłu będziemy lokować zabudowę mieszkaniową z daleka od cywilizacji, mówiąc o cywilizacji, mam takie kolokwialne pojęcie centrum miasta, czyli im dalej od centrum, od tej zabudowy zwartej, zamiast uzupełniać zabudowę, zamiast w sposób logiczny lokować te osiedla, to my zawsze będziemy mieli z tym problemy, dlatego że jest u nas po prostu pewien kult osiedla domków jednorodzinnych, na których działki się kupuje od rolników, gdzie nie ma drogi wydzielonej i to są urbanistycznie, ale też logistycznie fatalne lokalizacje.
Bardzo dziękuję i przepraszam.
Więc tutaj jakby pójdźmy w tym kierunku, aby tego nie dopuszczać.
7,5 minuty audycji przed nami, a jeszcze jeden temat pozostał. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie zgodził się, aby ochotnicze straże pożarne organizowały swoje obchody na placu Piłsudskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się dymisji wojewody, ale okazuje się, że wczoraj sprawa pomyślnie się rozstrzygnęła. Dlaczego? Tu mam takie pytanie do Edwarda Fetki. Dlaczego Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nie może świętować razem 5 maja?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Przecież jak mnie pamięć
ale problem, zdaje się,
nie myli, jak mnie pamięć nie myli, to od wielu, wielu lat, bynajmniej jak ja jestem też i prezesem zarządu oddziału wojewódzkiego i wcześniej jeszcze funkcjonowałem na poziomie gminy, z zawsze strażacy ochotnicy i strażacy zawodowi obchodzili swoje wspólne święto w dniu 4 maja. Faktycznie zarząd główny wystąpił z pismem do wojewody mazowieckiego o udostępnienie placu marszałka Piłsudskiego w Warszawie dla zorganizowania imprezy z okazji obchodów Dnia Strażaka z udziałem wszystkich przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych ze stuletnią i dłuższą tradycją w związku ze stuleciem uzyskania również niepodległości w Polsce. Dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe stanowisko. Powiedzieć skandal to nic nie powiedzieć. I naprawdę bardzo prymitywne tłumaczenie rzecznika wojewody mazowieckiego, że to przecież będą święta Konstytucji 3 maja, że będzie później święto jeszcze strażaka 5.
No nie wiem, czy prymitywne zawsze, to jest dobre słowo. No,
zawsze
1 maja, 2 maja, 3 maja, święta.
Ale do tej pory nie było problemu. Zawsze 4 maja wraz z promocją oficerską Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbywały się centralne uroczystości związane z obchodem Dnia Strażaka. I wszystko można było to zorganizować. Natomiast trzeba oddać rzeczywiście szacunek dla ministra Brudzińskiego, który w swoim komunikacie
nakazał komentantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej zaproszenie Waldemara Pawlaka, tak prezesa jest. Zarządu Głównego,
tak jest.
Na wspólne uroczystości 5 maja.
Może rzeczywiście, tutaj bardzo fajnie w tym komunikacie sformułowano, że Państwowa Straż i ochotnicy strażacy rękę w rękę idą.
Codziennie funkcjonariusze tak Państwowej jest. Straży Pożarnej i strażacy ochotnicy z całej Polski pracują ramię w ramię, niosąc pomoc ofiarom pożarów i wypadków. Dzień Strażaka jest zatem wspólnym świętem OSP i PSP. Dlatego zasadnym jest, aby wszyscy strażacy mogli tego dnia świętować razem. Jak ta współpraca wygląda na co dzień między strażakami zawodowcami a ochotnikami?
Ja muszę powiedzieć, że na terenie województwa my jeszcze tutaj nie zauważamy, że dzieje się coś złego. Natomiast no, niestety my też przecież rozumiemy, że to są służby mundurowe, że istnieje pewna hierarchia i rozkaz, jak to się po wojsku, wojsku mówiło, to nie gazeta i trzeba go realizować. Ja na przykład bardzo tak przykro się odniosłem do faktu, że w momencie, kiedy zakończyliśmy realizację wielkiego programu dotyczącego zakupu 20 średnich samochodów bojowych, gdzie ich uroczyste przekazanie odbyło się 18 grudnia w Zielonej Górze, nie pozwolono w nim uczestniczyć komendantom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, którzy przecież pracowali w zespołach kwalifikujących te projekty, tak? No to jest, ale ja myślę, że po tym komunikacie ministra naprawdę te lody troszeczkę będą...
A jak wiemy, w akcji głównym atrybutem, który odróżnia strażaka ochotnika od strażaka zawodowca, jest kolor hełmu. Sebastian Ciemnoczołowski, bo też zaangażowany jest pan w ochotnicze straże pożarne.
Dzięki marszałkowi Fetko, który wciągnął mnie do straży ochotniczej, ale to tak z natury rzeczy, dlatego że każdy samorządowiec, który ma wpływ na środki finansowe najczęściej działa też w straży po to, żeby ją wspomóc finansowo. Oczywiście nie gasimy pożarów, chyba że te finansowe właśnie. Natomiast ja przełożę może język, czy to, co powiedział pan marszałek Fetko, znowu na język polityki.
Bo tylko bardzo proszę krótko.
Bo niestety tutaj się znowu w to wszystko miesza polityka. No, zauważmy, jednak PSL od wielu lat związany z jedną, głównie z jedną partią polityczną. Nie tylko, bo my też działamy, ja jestem z Platformy, marszałek Fetko, kiedy z SLD, dzisiaj niezależny. Ale jeżeli chodzi o całą Polskę, to rzeczywiście, nie wiem, 70% to są działacze PSL-u. Prezesem straży zarządu głównego jest Waldemar Pawlak.
Bardzo dobry prezesem.
Ja tego oczywiście nie neguję. Natomiast PiS widzą, że to jest, pamiętajmy o tym, że to jest największe stowarzyszenie w Polsce, jeżeli nie w Europie.
700 najbardziej, tysięcy
najlepsze, tak. najlepsze najbardziej zorganizowane, z tradycjami, bardzo takie nie tyle dynamiczne, ale takie nastawione na korzenie, na tradycje, na wartości. I ci ludzie są bardzo zdyscyplinowani. Ten rząd dusz chce po prostu PiS przejąć. Dlatego między innymi zmienił sposób dofinansowania OSP.
Ale może to nie powinien być
dlatego
rząd
minister
dusz.
Sprawiedliwości...
Ale może to właśnie nie powinien być, panie radny, rząd dusz, tylko powinna być...
No to nie do mnie jest ten argument, tak? To znaczy, nie do mnie jest ten apel.
O zdominowaniu struktur OSP przez
PSL. Nie powinno się dominować przez nikogo. Jeżeli tak się stało, stało się to z jakichś powodów. No te osoby są tam wybierane z PSL-u przez swoich członków i widocznie mają tam swoje, nie wiem, jakieś zasługi. Natomiast nie można robić teraz tak na siłę lub przekupując działaczy pieniędzmi dodatkowymi, bo to dzisiaj się robi. Robi to minister Ziobro, dając...
Fundusz Sprawiedliwości.
Bardzo proszę jeszcze za to.
Nie, bardzo o strażakach, o ich zaangażowaniu,
nie, my nie mówimy...
narażaniu życia, zdrowia.
Czy pani Marta Bejnarowicz...
Czy mogę jeszcze jedno słowo, jeżeli panowie mi...
Ostatni głos będzie należał do kobiety. Do pani Marty.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciała trochę odbić od tematu, ale nie za daleko. W tej chwili są zbierane głosy pod petycją do pana prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie strażaka ochotnika, który brał udział w śmiertelnym wypadku podczas akcji ratowniczej, któremu pod koła wjechało Cinquecento i ma iść teraz na 2 lata do więzienia. Po 15 latach służby ochotniczej, za którą nie dostaje pieniędzy, w której naraża życie, w tej chwili jest tak skandaliczna sytuacja. I tym jakby optymistycznym akcentem, co by się nie działo w obchodach rocznic straży pożarnych, pamiętajmy, że tutaj chodzi o ludzi i że jest taka sytuacja, w której w tej chwili możemy zadziałać. Także taki mój apel na koniec.
To cieszę się, że kończymy optymistycznym akcentem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze Samorządne Lubuskie. Marta Bejnar-Bejnarowicz, wiceprezes Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich i radna Gorzowa Wielkopolskiego. Edward Fetko, radny wojewódzki, bezpartyjni samorządowcy.
Dziękuję, życzę zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocy.
O, Klaudiusz Balcerzak, radny wojewódzki.
Dziękuję bardzo. Na Volkswagenie jest 100% Volkswagena. Wszystkim lubuskim konsumentom, żeby kupowali produkt tam, gdzie jest 100% mięsa.
Tak,
życzę
czułem, że tak to się może skończyć. Sebastian
Ciemnoczołowski,
radny wojewódzki klubu PO.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu państwu życzę.
I Piotr Tykwiński, przewodniczący Zielonogórskich Struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję państwu za uwagę i również zdrowych, spokojnych świąt.
To był program Samorządne Lubuskie. Dziękuję za uwagę Marek Poniedziałek i Karol Kasprowiak, który program realizował. Na uwagi do audycji jak zawsze czekamy pod adresem publicystyka@zachod.pl. Do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.